rozstajemy się już z dominikańską szkołą duchowości, której poświęciliśmy wiele uwagi, bo istotnie zawiera ona w sobie niezgłębione bogactwa. Pozostajemy jednak w klimacie tej samej epoki, czyli u schyłku średniowiecza i mniej więcej w tym samym regionie, jakim jest dolina rzeki Ren. Przenosimy się jednak z terenu Niemiec do Niderlandów, a konkretnie do Belgii w okolice Brukseli. Z tym krajem i miastem najczęściej kojarzymy siedzibę Unii Europejskiej, a tymczasem, aż trudno uwierzyć, na tych terenach kwitło w przeszłości życie duchowe, a nawet mistyczne. Jednym z najbardziej znanych przedstawicieli tzw. mistyki flamandzkiej jest błogosławiony Jan Ruysbroeck, którego pisma mistyczne współcześnie, także w Polsce, cieszą się coraz większym zainteresowaniem. Przy tej okazji warto wspomnieć o innym chlubnym przykładzie mistyki flamandzkiej, a mianowicie o Dionizym Kartuzie, który należy już do epoki renesansu. A ponieważ wciąż jesteśmy w średniowieczu, zajmijmy się postacią błogosławionego Jana Ruysbroecka, zwanego także doktor Mirabilis, to znaczy doktor godny podziwu, a to ze względu na bogactwo jego nauki duchowej. Mimo że nasz bohater zasłynął przez swe dzieła i wspaniałą naukę duchową, to niewiele wiemy o jego życiu. Urodził się w wiosce Ruysbroeck, niedaleko Brukseli, w roku 1293 i gdy miał 11 lat, jego krewny, który był kanonikiem przy kościele świętej Guduli w Brukseli, zabrał go do siebie i zapewnił mu wszechstronne wykształcenie. Niebawem do miasta przywędrowała także jego matka, z którą był bardzo emocjonalnie związany. Zamieszkała we wspólnocie beginek, czyli zrzeszenia pobożnych świeckich niewiast, którymi potem przez jakiś czas zajmował się nasz mistyk. Po święceniach kapłańskich z innym młodym księdzem pracował kilkanaście lat jako wikariusz przy kościele świętej Guduli u boku swojego wuja kanonika. Pragnąc jednak prowadzić głębsze życie duchowe, wszyscy trzej opuścili Brukselę i udali się do pobliskiej pustelni w Grenendel, ukrytej w lesie. Niebawem dołączyli inni kapłani. Po kilku latach przyjęli regułę świętego Augustyna i w ten sposób stali się wspólnotą tak zwanych kanoników regularnych, podległą słynnemu opactwu świętego Wiktora pod Paryżem. W tej pustelni Ruysbroeck spędził całe swe życie, zajmując się duszpasterstwem i pisaniem dzieł mistycznych. Zmarł 2 grudnia 1381 roku. Dziś w Grenendel mieści się Muzeum Drzewa imienia błogosławionego Jana Ruysbroecka, a jedynym śladem jego tam obecności jest niewielka tablica informacyjna. Jak przystało na pustelnika, prowadził życie ciche i proste. Rzadko podróżował, natomiast częściej przyjmował ludzi, którzy szukali u niego duchowej pomocy. Wiadomo, że gościł u niego Kartuz Gerard Grote, którego nazwisko wiąże się z ważnym nurtem duchowości, zwanym devotio moderna, któremu niebawem poświęcimy więcej uwagi. Był także u niego Jan Tauler, którego przedstawiłem kilka tygodni temu. 250 lat po śmierci Jana Ruysbroecka podjęto starania o jego beatyfikację. Ostatecznie wielowiekowy kult zatwierdzono dopiero w 1908 roku. To sprawiło, że w naszych czasach z taką mocą odżyło zainteresowanie jego pismami duchowymi i mistyką. Po zamknięciu pustelni w Grenendel jego relikwie przeniesiono do Brukseli, do katedry świętej Guduli, patronki miasta, gdzie, jak wspomniałem, duszpasterzował jako młody kapłan. W historii duchowości europejskiej nasz mistyk wysłużył sobie poczesne miejsce dziełami mistycznymi, które pisał dla pożytku pobożnych ludzi, między innymi beginek, chcąc im dać zdrową naukę duchową. Także dziś, czytając te teksty, odnosimy wielki duchowy pożytek, bowiem zasady prawdziwego życia duchowego nigdy się nie przedawniają. Aby znaleźć pomoc w dążeniu do zjednoczenia z Bogiem, wcale nie trzeba sięgać po modne dziś książki autorów zafascynowanych bardziej filozofią Dalekiego Wschodu czy modnymi nurtami psychologii, aniżeli Ewangelii. Historia duchowości wskazuje nam na niezliczone zastępy prawdziwych mistrzów duchowych, którzy sami na tej drodze osiągnęli świętość. Takim właśnie jest m.in. błogosławiony Jan Ruysbroeck, którego dzieła mają charakter ponadczasowy. Inaczej niż u omawianego 2 tygodnie temu błogosławionego Henryka Suzo, w pismach tego mistyka nie ma najmniejszych odniesień do czasów jemu współczesnych. I może właśnie dlatego jego dzieła są tak bliskie ludziom naszych czasów. Błogosławiony Jan Ruysbroeck pozostawił nam 11 ksiąg i wiele listów. Dla informacji wymieńmy przynajmniej tytuły tych dzieł, które aktualnie są dostępne w 4-tomowym polskim wydaniu. W porządku chronologicznym jest to najpierw dzieło pod tytułem Królestwo Miłujących, potem Zaślubiny Duchowe, uważane za najbardziej znaczące jego dzieło. Pisze w nim na przykład, że dążyć do Boga to widzieć Go duchowo. Kolejne dzieło to Namiot Duchowy, w którym omawia 3 fazy duchowego rozwoju, mianowicie życie czynne, życie poszukujące, czyli pragnienie Boga, i życie kontemplacyjne. Są także mniejsze dzieła, na przykład Błyszczący Kamień, 4 pokusy, Wiara chrześcijańska, 7 klauzur, w którym opisuje życie klasztorne, a także chrystologiczne dzieło pod tytułem Zwierciadło wiecznego zbawienia, ponadto 7 stopni miłości, książeczka wyjaśnień, gdzie tłumaczy 3 stopnie zjednoczenia z Bogiem, 12 beginek i inne drobne pisma. Choć wymienione tytuły niewiele nam mówią, to jednak kryją się za nimi prawdziwe perły duchowej mądrości, oparte z jednej strony na treściach biblijnych, a z drugiej na osobistym doświadczeniu mistycznym. Czytelnika uderza więc duży ładunek emocjonalny tych dzieł. I udziela mu się zachwyt mistyka nad ogromem Bożej miłości do człowieka, którą objawia Chrystus. Jest to więc duchowość wybitnie chrystocentryczna i trynitarna. Aby upodobnić się do Chrystusa, Boga, trzeba wpierw pojąć tajemnicę Chrystusa, człowieka. Utożsamienie się z ludzkim wymiarem boskości Jezusa jest nowym elementem średniowiecznej duchowości, która rozkwitnie niebawem w nurcie wspomnianej devotio moderna. Mistrz z Brukseli w naśladowaniu Chrystusa dostrzega jedyną szansę na doświadczeniu Go w swoim wnętrzu. Pisze więc, tylko w tym świetle, którym jest Chrystus, można rozkosznie oglądać niepojętą istotę. On w swej ludzkiej i boskiej naturze jest bramą, przez którą trzeba przejść. Tylko ten może wejść do pałacu wiecznej rozkoszy, kto żyje według wzoru Chrystusa człowieka, w jego niezmierzonej jasności kontempluje i wraca do siebie. W pismach błogosławionego Jana Ruysbroecka odkrywamy również finezyjną antropologię mistyczną, to znaczy niepozbawione psychologicznej wnikliwości opisy stanów duszy, kiedy wchodzi ona w mistyczne zjednoczenie z Bogiem. Podobnie jak wspominani wcześniej mistrz Eckhart, Jan Tauler czy błogosławiony Henryk Suzo, nasz autor tworzy mistykę głębi, to znaczy każe się zanurzyć w siebie, aby tam, w swojej duszy porównanej do lustra, przez kontemplację zobaczyć obraz i podobieństwo Boże w sobie. To jest droga do zjednoczenia z Bogiem. Jednak, by go nikt nie posądził o heretycki panteizm, wyjaśnia, że nasza natura stworzona nie staje się Bogiem, zaś obraz Boży nie staje się stworzeniem, gdyż stworzeni jesteśmy według odwiecznego obrazu, którym jest Syn Boży. Z ogromnego bogactwa jego nauki warto jeszcze wspomnieć, że największym przejawem wzajemnej miłości Boga i człowieka jest Eucharystia. Ten sakrament jest źródłem wszelkiej doskonałości, o ile dostatecznie głęboko go przeżywamy. I to, co pisze nasz mistyk o znaczeniu Eucharystii dla życia duchowego, jak echo rozbrzmiewa na przykład w encyklice Jana Pawła II Ecclesia de Eucharistia czy w jego liście Mane Nobiscum Domine. A zatem po raz kolejny przekonujemy się, jak bardzo historia duchowości staje się historią żywą.